Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym, tym razem krótkim, wielomkaście pod intrygującym, być może dla Państwa tytułem Roman Dmowski o Ukrainie 1930-2026. Jednakże zanim przejdę do treści naszego dzisiejszego spotkania, oczywiście chciałbym Państwa prosić o udostępnianie tego filmu, oczywiście odsłuchanie wcześniej, go obejrzenie, lajkowanie, komentowanie, o subskrybowanie kanału, kliknięcie dzwoneczka, jak jeszcze tego nie zrobiliście, o wsparcie finansowe Fundacji Provita Bona. Możecie Państwo to zrobić, dokonując wpłat na numer konta podany w opisie tego filmu z dopiskiem darowizny na cele statutowe, na Buy Coffee, Patronite, Zrzutce. Możecie także Państwo wesprzeć naszą fundację, kupując nasze książki, najlepiej w naszej księgarni Provita Bona, której link również znajduje się pod filmem. Możecie Państwo, ponieważ pakuję te książki osobiście, również poprosić jakieś autografy, dedykacje, wpisy, wszystko mogę zrobić. Spośród książek oczywiście polecam moje najnowsze dzieło, Kres hegemonii Zachodu o polityce światowej z podtytułem Narodziny świata wielobiegunowego 2022-2026, a także ze względu na temat dzisiejszej książki Roman Dmowski, Myśl narodowa, Państwo narodowe i jego wrogowie, książka moja, a współautorką jest moja małżonka oraz również nasza druga wspólna książka Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski o dylematach samoidentyfikacji Europejczyków. Jest to książka o procesach narodowotwórczych i z pytaniem, czy mogą one się zakończyć budową narodu europejskiego. Ale przechodzimy już do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Otóż przeczytałem ostatnio polemikę ze mną w Do Rzeczy autorstwa pana redaktora Piotra Semki, w którym ten stwierdził, że jestem endekiem i jako endek jestem talmudystą, a mój talmudyzm polega na tym, że w sposób niewolniczy, sztywny przepisuje myśli Romana Dmowskiego sprzed 100 lat i próbuje zastosować je do współczesnej polityki międzynarodowej. Otóż nie, absolutnie nie próbuję. Od Romana Dmowskiego biorę tylko i wyłącznie receptę na realne spojrzenie na stosunki międzynarodowe. Zresztą wymieniam Romana Dmowskiego w moim kresie hegemonii Zachodu jako jedynego tak naprawdę wybitnego w Polsce teoretyka realistycznego, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Ale to oczywiście jest tylko metoda, a nie jej zastosowanie w każdym najdrobniejszym nawet szczególe. Otóż pomiędzy światem Romana Dmowskiego, wtedy, kiedy on działał politycznie aktywnie, czyli mniej więcej okres I wojny światowej i parę lat przed i parę lat po, świat inaczej wygląda. W 1014 roku, kiedy zaczynała się I wojna światowa, nie było w ogóle państwa polskiego. Mieliśmy jeszcze trzech zaborców. W świecie, w którym działał, Europą nie interesowały się jeszcze w ogóle Stany Zjednoczone i nie było, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czynnika amerykańskiego w polityce europejskiej. Trwała konfrontacja od kilkudziesięciu lat niemiecko-francuska, znaczona kolejnymi konfliktami, wojnami o Alzację, Lotaryngię, a tak naprawdę o dominację w Europie. Dzisiaj nie ma tego, dlatego że niestety Niemcy i Francja ze sobą współpracują. Polityką europejską w ogóle nie interesowały się w ten czas Chiny. Co więcej, same de facto były wtedy neokolonią europejską. No i przede wszystkim, tak jak nie było państwa polskiego, tak wtedy też nie było państw tamponów, czyli państw buforowych pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. To znaczy nie było ani Ukrainy, ani Białorusi, ani Litwy, ani Łotwy, ani Estonii, ani Gruzji nie było, ani Mołdawii, Kazachstanu i tak dalej. Także te światy oczywiście są nieporównywalne, co oczywiście nie oznacza, że metoda analizy Romana Dmowskiego jest metodą przestarzałą. Wprost przeciwnie, jeśli sobie porównamy Dmowskiego z najbardziej, bym powiedział, klasycznymi dzisiejszymi teoretykami stosunków międzynarodowych, to bez kłopotu znajdziemy bardzo znaczące podobieństwo. Ale w kwestii Ukrainy akurat bym powiedział, że następuje pewien wyjątek. Otóż tutaj nie chodzi tylko o kwestię metody. Roman Dmowski, który jakoś tam specjalnie się Ukrainą nie interesował na arenie międzynarodowej. Zresztą Ukrainy wtedy nie było. Po I wojnie światowej powstały próby budowy jakichś państw ukraińskich, właściwie kilku równocześnie. Wszystkie zakończyły się porażką. Głównie zresztą, powiedzmy sobie szczerze, z powodu tego, że przeciętnego Ukraińca ówczesnego w ogóle coś takiego jak państwowość ukraińska to nie interesowało. Nacjonaliści ukraińscy niestety to mieszkali głównie w okolicach Lwowa i w samym Lwowie, podczas kiedy w Kijowie, Charkowie w ogóle żadnych nacjonalistów ukraińskich nie było. Mało tego, jak się patrzy na przykład, dlaczego nacjonaliści ukraińscy tak łatwo zawarli sojusz z Piłsudskim, sojusz Petlura Piłsudski, i oddali Polsce Galicję, czyli ziemię po rzekę Zbrucz, te, które są dzisiaj takie, bym powiedział, najbardziej nacjonalistyczne na Ukrainie, odpowiedź jest banalnie prosta. Generalnie Ukraińcy z Ukrainy środkowej i wschodniej uważali tych z zachodniej za jakichś dziwnych, mówiących tym podobnym językiem, ale dziwnie się zachowujących, jakichś takich nacjonalistycznych i szowinistycznych. I mówiąc wprost, ci z Kijowa nie bardzo chcieli mieć z tamtymi nic do czynienia. Także wiele się oczywiście zmieniło, ale jeśli chodzi o ocenę Romana Dmowskiego, Ukrainy i tego, jak wyglądałby rząd ukraiński w Kijowie, to myślę, że akurat w tej kwestii Dmowski wcale się nie pomylił. Jest taki słynny cytat z Romana Dmowskiego, z jednego z jego artykułów napisanego w roku 1930, czyli już w okresie międzywojennym, kiedy o jakimkolwiek państwie ukraińskim nie było mowy, ale też można było z perspektywy, no powiedzmy, 10 lat spojrzeć na władze w Kijowie, które próbowały gdzieś tam czasami z Polską, czasami przeciwko Polsce ukonstytuować jakąś państwowość ukraińską. I Dmowski w 1930 roku o tej elicie politycznej w Kijowie pisał w ten sposób. Nie ma siły ludzkiej zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina stała się zbiegiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach. Kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów, intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji. Niemcom, Francuzom, Belgom, Włochom, Anglikom i Amerykanom pośpieszyliby z pomocą miejscowi lub pobliscy Rosjanie, Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejszy i najważniejszy ze wszystkich Żydzi. Zebrałaby się tu cała swoista Liga Narodów. Te wszystkie żywioły przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita. Bo chyba żaden kraj nie mógłby poszczycić się tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanali. Ukraina stałaby się wrzodem na ciele Europy. Ludzie zaś marzący o wytworzeniu kulturalnego, zdrowego i silnego narodu ukraińskiego, dojrzewającego we własnym państwie, przekonaliby się, że zamiast własnego państwa mają międzynarodowe przedsiębiorstwo, a zamiast zdrowego rozwoju szybki postęp rozkładu i zgnilizny. Szokujące słowa Romana Dmowskiego z 1930 roku? Tak, być może. Tylko jest pytanie, czy szokują niektóre użyte tam słowa, czy ogólny ton wypowiedzi. Otóż ostatnio, parę dni temu, prezydencki minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, tak oto podsumował kijowską elitę polityczną. Niestety jest to wypowiedź mówiona, dlatego nie jest momentami gramatyczna, no ale sens można odczytać. Otóż minister Przydacz podsumował rząd w Kijowie w ten sposób. Jeśli chodzi o same środki finansowe i ostatnie skandale korupcyjne, wyjazd najbliższych współpracowników Żeleńskiego oskarżonych o gigantyczne malwersacje, o złodziejstwo de facto. Jeden uciekał do Izraela, drugi został zdymisjonowany. Widać, że wokół prezydenta Żeleńskiego zgromadziła się, pytanie czy za jego wiedzą, czy bez jego wiedzy, ale zgromadziła się ogromna grupa korupcjonistów, ludzi, którzy kradli pieniądze, także i te pieniądze, które były zbierane na całym świecie dla Ukrainy. Widać, że prezydent szuka dzisiaj, jak odwrócić uwagę od swoich problemów korupcyjnych, o których coraz szerzej mówi się na świecie, o tym, jak dużo pieniędzy zostało ukradzionych przez Ukraińców związanych z ekipą Żeleńskiego. Proszę Państwa, wypowiedź Romana Dmowskiego jest z roku 1030. Wypowiedź prezydenckiego ministra i szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza jest z roku 2026. Inne słowa zostały tutaj użyte, ale samo sedno oceny elity politycznej rządzącej Kijowem, czy też w przypadku Dmowskiego, tej, która mogłaby nim wtedy rządzić, a teraz w przypadku ministra Przydacza, która rządzi w Kijowie, no to jednak nie da się ukryć, nie da się spostrzec tutaj radykalnych, znaczących podobieństw. Myślę, że Roman Dmowski by się pod tymi słowami podpisał w roku 1030, opisując elitę polityczną ewentualnego państwa ukraińskiego, z tą oczywiście różnicą, że nie wymieniłby z pewnością nazwiska prezydenta Żeleńskiego, dlatego że oczywiście wtedy żaden Żeleński nie był prezydentem Ukrainy. I w takiej sytuacji mam do Państwa pytanie. Czy rzeczywiście jest tak, że wszystko to, co napisał Roman Dmowski, zawsze należy traktować tylko i wyłącznie jako wskazówkę, czy też czasami okazuje się, że jego myśli są po prostu jak najbardziej żywotne, adekwatne i po prawie 100 latach pasują typu kopiuj wklej, prawda, opisując kolejny system polityczny. A tak naprawdę pytanie jest znacznie szersze. Czy charaktery narodowe, o których polska tradycja endecka, Dmowski, w ogóle endecy, Felix Konieczny tak często pisali, czy one są wymyślone, jak chcieliby liberałowie, czy też pewne charaktery narodowe się nie zmieniają i kultura polityczna elit danego narodu pozostaje po prostu tą samą. Napiszcie Państwo w komentarzu, czy Waszym zdaniem kultura polityczna się zmienia, czy charaktery polityczne narodów się zmieniają, czy też są one stałe, a ich zmiany, jeśli następują, to są bardzo, ale to bardzo powolne. I to taki dzisiaj krótki wielomkast z małą, krótką myślą o aktualności myśli Romana Dmowskiego. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.